Znany jesteś z częstych wędrówek, z pieszych wędrówek również po Podlasiu. Pieszo ponownie dotarłeś na północny wschód. Co cię tutaj tak przyciąga?
Jest ten północny wschód dla mnie jakąś taką geografią metafizyczną, osobistą. Jak mieszkałem w Jakucku, to tam w tym kierunku była cała ta Kołyma, średni Kołymsk, dalej Kamczatka, Czukotka, na północy Tiksi, Ocean Lodowaty, Ujście Leny. Kiedy mieszkałem w Amdze pod Jakuckiem, to na północnym wschodzie stara droga na góry Suntarhaja i też bodajże Ocean, Pacyfik na Sahali, tamtędy. Kiedy mieszkałem w Moskwie znowu, to też na północnym wschodzie była ta Ruś Zaleska, dalej Ural. No to wszystko tak się składało, że północny wschód zawsze był dla mnie najbardziej interesującym nie tylko kierunkiem, ale obszarem w ogóle. W Polsce to samo. Będąc dzieckiem, uczyłem się przyrody, to wszystko co ciekawe, dla mnie istotne było znowu tutaj.
Dlaczego?
Biebrzański Park Narodowy. Puszcza Borecka, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska i Puszcza najważniejsza, jedyna prawdziwa jeszcze Puszcza, Puszcza Białowieska. To znowu na północnym wschodzie. Taka osobista geografia metafizyczna.
Mam wrażenie, że twój tomik Północny Wschód to są jednak w dużej mierze lęki, niepokoje związane z tym miejscem. Poproszę cię o ten wiersz.
W tomiku jest bez tytułu. Zanim ułożą widok w stosy i przywołają świerki do porządku, zanim ukradną olsą wodę i nawpuszczają linii prostych, zanim zabiorą grądą dziuple i nawieszają w borach budek, przekażcie sobie znak niepokoju, niepokój nam wszystkim.
Właśnie mam wrażenie, że mimo zachwytu nad przyrodą Polski północno-wschodniej, mimo twojej wielkiej fascynacji tym terenem, to jest dużo niepokoju.
Moje pisanie jest bardzo mocno osadzone w widoku, w krajobrazie, w przyrodzie, który to widok często w Polsce zazwyczaj jest przyrodą po prostu. Stało się dla mnie jasnym po tych wydarzeniach w Puszczy Białowieskiej i wcześniejszych to, że gospodarowanie człowieka w krajobrazie nie jest jednoznaczne z jego ochroną. A już tak schodząc na bardziej szczegółowy poziom, to leśnictwo nie jest ochroną przyrody, że w wielu dziedzinach się wyklucza, że gospodarowanie człowieka w przyrodzie ma zazwyczaj cel ekonomiczny, który ma mu przynieść konkretną korzyść i to nie jest tożsame z tym, co jest dobre dla przyrody. Nie tylko dlatego, że ja czerpię z przyrody to, o czym mógłbym pisać i to, co mnie porusza, ale w ogóle, tak nawet ontologicznie, na poziomie bytów, to jest jakiś rodzaj krzywdy wyrządzanej przyrodzie. I to jest niepokój, to nie jest powód do spokoju.
Ale to z drugiej strony nam ludziom zapewnia ciepło z kominka, czy też ciepło z pieca, spalonego drzewa. To są nasze meble i to całe drewno, które ma funkcje użytkowe w naszym życiu.
Drewno jest najbardziej przyjaznym człowiekowi materiałem budowlanym. Spojrzenie dobrze spoczywa na drewnianych przedmiotach, dłonie też dobrze się siedzi i ja też korzystam z drewna, ale są takie lasy, są takie drzewa, których się nie powinno wycinać. Oczywiście, że gospodarka leśna w skali kraju, pozostańmy nie na przykładzie rolnictwa czy rybołówstwa, ale o leśnictwie może łatwiej byłoby mi powiedzieć, że są takie rejony w kraju, gdzie spokojnie tę gospodarkę na jego przytłaczającej wielkości tę gospodarkę leśną można uprawiać, a są miejsca, które wymagają po prostu ochrony. O tym świadczą międzynarodowy status UNESCO, na przykład Puszczy Białowieskiej, albo też obszary Natura 2000, które słyszymy, że są zbyt szeroko rozplanowane, pozakładane. Wobec zmian klimatycznych, wobec tego, co się dzieje z Antarktydą, wobec tego, że w wodach, które pijemy, już nawet w sokach, które kupujemy, w piwie, znajdujemy nylonowe niteczki z naszych ubrań, pranych gdzieś tam kiedyś, wieki temu. Wobec tego, że na Pacyfiku powstała wyspa śmieci plastikowych wielkości Polski. Wobec tych wszystkich wydarzeń uważam, nie jest wielkim poświęceniem pozostawienie tych ostatnich skrawków naturalnej przyrody, prawdziwej przyrody samej sobie.
A jak nas przekonasz, że warto było poświęcić drzewo, żeby wyprodukować twój tomik poezji? Co więcej, gdybyśmy zrezygnowali z formuły poezji, gdzie jest dużo światła na każdej stronie, na przykład są tylko 4 wersy, gdybyśmy zrezygnowali z tego i umieścili tych wersów więcej na jednej stronie, to byśmy zaoszczędzili być może parę drzew.
Tak, ale ja nie jestem ekologiem w ogóle, tak jak nazywają mnie, czy też ekoterrorystą. Ja uważam, że te drzewa mają człowiekowi służyć też w tych lasach gospodarczych, jak najbardziej do tego są. Poza tym zauważ, że to jest papier sprawdzonego pochodzenia.
Recyklingowy, czy nie?
Miał być, nie wiem, czy jest, poczekaj.
Nie znalazłem informacji o tym, żeby był z recyklingu.
No nie ma, dobra, złapałeś mnie. Nie ma, ale nie uważam, żeby drzewo nie miało służyć człowiekowi. Możemy korzystać z papieru jak najbardziej, z mebli drewnianych. To, że na przykład nie jem mięsa, nie oznacza, że nie mogę nosić skórzanego paska, którego kupiłem w jakimś second handzie, albo nawet skórzanych butów. To, że jestem przeciwny wycinaniu lasów naturalnego pochodzenia w niektórych częściach Polski, nie oznacza, że nie kupię sobie książki. Na przykład nie mam żadnego czytnika książek, tylko kupuję wciąż jeszcze książki. Nie widzę tu sprzeczności, to nie jest hipokryzja, ponieważ las gospodarczy może służyć człowiekowi i niech służy człowiekowi, a las naturalny ma służyć, ale nie w tej materialnej dziedzinie, tylko w inny sposób.
Poprosiłbym cię o wiersz.
To nie łabędź, synku, to folia. To nie księżyc, synku, to lampa uliczna. To nie stumilowy las, to drzewostan rębny. To nie Biedronka, to dyskont spożywczy.
Takie mamy czasy, że dzieci, ale pewnie też i osoby dorosłe, łatwiej rozpoznają marki firm niż nazwą gatunki drzew czy ptaków.
I to jest, uważam, dla nas wszystkich bardzo źle, bo przyroda to nie jest miejsce na wycieczkę, to nie jest hobby, tylko to jest miejsce do życia, część pewnego układu, który stanowimy, i nieznajomość jego działania skutkuje naszym jakimś dyskomfortem albo na przykład złym zdrowiem. Ludzie nie widzą związku między tym, co jedzą, jak żyją, w jakim krajobrazie żyją, a tym na przykład, że chorują albo źle się czują. Dlatego uważam, żeby docenić przyrodę, trzeba znać owady, ptaki, rośliny. Spotykając je albo nie, człowiek jest w stanie zauważyć jakieś zmiany. Teraz w Niemczech taki mały alarm trwa, no nie mały alarm, ale poruszone są niektóre środowiska, że tak nagły wielki spadek owadów, w ogóle wszystkich owadów, nagle stwierdzono i szukają przyczyn, powodów, dla których tak się dzieje. No bo to świadczy o tym, że to środowisko nie jest dobre, nie jest czyste. My jeszcze jakoś możemy się cieszyć, szczególnie we wschodniej, w tej mojej tak ważnej dla mnie wschodniej, północno-wschodniej Polsce, bogatym środowiskiem naturalnym, dość bogatym. I mamy wrażenie, że ona jest niewyczerpana, ale to są wyczerpalne źródła. To tak nie będzie zawsze, to już najwyższy czas na umiar.
W Twoim tomiku wierszy jest dużo utworów poświęconych bezpośrednio konkretnym miejscom i konkretnym gatunkom właśnie w tej części Polski. Który wiersz byś wybrał, który daje Ci nadzieję, otuchę?
Nie mam zbyt wielkich nadziei. Owszem, poezja czy tam próby jakiegoś filozofowania, refleksji, one dają dużą pociechę. Szczególnie po tym trudnym roku w Puszczy Białowieskiej, po tym wielkim nieszczęściu, którego byłem świadkiem. Ale nie potrafiłbym chyba wskazać tutaj jednego wiersza. Bardzo lubię wiersz Aleja. To jest aleja, która gdzieś tam w Polsce jest schowana i żyje w takim strachu, że mi ją wytną. To jest takie moje najsłabsze miejsce. Taki holkrux na przykład. Fragment gdzieś ukryty mnie tam w tej alei.
Aleja zawsze zasadzona przez człowieka.
Tak, ale...
Aleja drzew.
Ale i cóż to oznacza to pytanie? Nie ma sprzeczności. Jak najbardziej. Drzewa sadzone przez człowieka nie mają jakiejś gorszej, niższej wartości. One tak samo mogą na nas wpływać, oddziaływać, być bodźcem też do narysowania czegoś, czy napisania wiersza, czy zwykłego spaceru. Tak jest z tą aleją. Jest bardzo stara, biegnie przez otwarte pola, obrzeżone gdzieś tam na horyzoncie lasami i boję się, że ją wytną. Boję bardzo się, że ją wytną, szczególnie teraz, kiedy tak łatwo już o wycinkę. Gdzieś któryś z bohaterów tej książki Iwaszkiewicza, Sława i Chwała, mówi o tym, że taką cechą tych wszystkich reform, takich poruszeń społecznych jest to, że ludzie sięgają po piły i topory i ścinają drzewa. I tak samo jest teraz w Polsce. Wiele wartościowych, starych zadrzewień, parków, drzew ginie z krajobrazu Polski bezpowrotnie, czyniąc go gorszym, brzydszym. Ludzie nie mają świadomości, że nam się przez to gorzej żyje. I ciekawe, że ten stosunek do przyrody, niech będzie, że do drzewa, jest taki sam jak stosunek do drugiego człowieka. To jest taka sama agresja i niepotrzebna przemoc.
Czyli znowu raczej niepokój niż spokój.
Zapytałeś mnie o jakiś wiersz, który lubię. Tak, jest taki wiersz. Wiersz, który daje mi nadzieję, jest troszeczkę ironiczny i nawiązuje do wierszy moich ulubionych poetów. Mam 38 lat, ocalałem, prowadzony na zakupy. Uratowało mnie głębokie przekonanie, że chleb powinien pozostać symbolem, a bułka to nazwa dobra, wystarczająca, o desygnacie prostym i jasnym jak żyto. Moją czujność zbudziły nachalne promocje i jałmużna wciśnięta między ser a wołowinę. Przytłuści parweniusze, królowie kostki brukowej, mak wieśniaki, mak kibole, żujący dziwne nazwy, zalane bielą i czerwienią. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Miałem odrobinę niezbędnej silnej woli, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, tak smaku, który każe pamiętać, że jedzenie było modlitwą, do której zdejmowaliśmy czapki.